No, jak zwykle niespodziewanie kończy się Bob Marley, a zaczynamy rozmowy. Już mamy ciekawych gości. Redaktor Stanisław Michalkiewicz.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszymy. Dawno redaktora w Radiu Wnet nie było. Niektórzy protestowali nawet, że redaktora nie ma. Ale mamy też takich, którzy mówią wreszcie go nie ma.
Gdybym był, tak, to ja wiem.
I zaraz państwo zastanawiacie się, jaki jest powód, dla którego dziś zaczynamy od rozmowy z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem i już wyjaśniam. 27 lutego 1990 roku Polska i Izrael wznowiły po 23 latach stosunki dyplomatyczne.
No gdybym był złośliwy, to bym powiedział i po co nam to było? Prawda, gdybyśmy nie mieli stosunków dyplomatycznych, to Ministerstwo Sprawiedliwości nie konsultowałoby nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z ambasadoressą izraelską. Ona nie ograłaby naszych umiłowanych przywódców jak dzieci. No i nie byłoby tego klangoru. I Polska teraz nie musiałaby uzgadniać treści nowelizacji, nowej nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z władzami Izraela. No tak to wygląda wstawanie z kolan. Powiem tylko tyle, że żeby wstać z kolan, to trzeba najpierw na nie paść. No i właśnie padliśmy.
No to tak jak z Rosją, o której mówi się, że Zachód chce rzucić Rosję na kolana, a ona ani drgnie, bo jak leży, no, z
Rosja,
tak leży.
To Rosja to trochę inna sprawa, bo Zachód tak chce rzucić Rosję na kolana, ale właściwie nie wszyscy mają ten sam cel w tym rzuceniu na kolana, bo no, jak by rzucili Rosję na kolana, to usta Putina by się przybliżyły do ust korali innych przywódców zachodnich. Więc to niekoniecznie musi być...
Metoda usta usta.
Tak, niekoniecznie muszą to być złe intencje, bo to są takie karesy. Tyle tylko, że przykrywane przed opinią publiczną, żeby opinia publiczna no nie, tak nie od razu poznała prawdę w całej jej bezwstydnej nagości. Bo wtedy mogłaby dostać wstrząsu. No a jak opinia publiczna doznaje wstrząsu, to nigdy nie wiadomo, z czym to się skończy. Więc na wszelki wypadek uważają. Skoro już jesteśmy tam w Izraelu, to warto odnotować taką rzecz, bo właśnie wczoraj oglądałem belgijską telewizję, w której aż huczało od tego tematu, a w naszych mediach chyba ani mru-mru. Otóż...
Czyżby korupcja Bibi
Netanyahu? Nie, zamknięte zostały w Jerozolimie te ważne świątynie, tak. Między innymi świątynia Grobu Pańskiego, na znak protestu przeciwko rasistowskim, jak to nazwali duchowni chrześcijańscy, zmianom prawa. Mianowicie władze Izraela pracują nad ustawą, która ma zmierza do opodatkowania kościołów chrześcijańskich. No i przewiduje taką możliwość, że w razie powstania zaległości podatkowych będą po prostu te kościoły konfiskowane. Zwraca uwagę okoliczność, że ta ustawa, rozpoczęły się prace nad tą ustawą zaraz po tym, jak prezydent Trump przeniósł ambasadę Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy. To było takie uznanie via facti, że Jerozolima jest stolicą Izraela i że Izrael rozciąga swoją suwerenność polityczną na obszar Jerozolimy. To jest sprzeczne ze stanowiskiem społeczności międzynarodowej, również stolicy apostolskiej, która stoi na stanowisku konieczności utrzymania międzynarodowego charakteru Jerozolimy. Właśnie ze względu na obawę, że jak Izrael będzie miał wyłączną suwerenność, to stabilność, znaczy dostęp chrześcijan do tych świętych miejsc może zostać ograniczony. No i właśnie to widzimy. Więc,
co się stało.
Tak, więc to jest tak. Bardzo ciekawa sytuacja. To, że w naszych mediach taka dyskrecja na ten temat chwalebna panuje, no to świadczy o tym, że podlizujemy się jak tylko możemy. No i to wskazuje na specjalny charakter stosunków polsko-izraelskich.
W naszych mediach ogólnie panuje dyskrecja na temat tematów izraelskich. Na przykład mało mówi się o kłopotach premiera Bibiego Netanyahu, o pomysłach jego żony Sary i o całej aferze korupcyjnej, która wokół rządu izraelskiego i partii Likud coraz mocniej się rozkręca. Ja przypomnę taką anegdotyczną zupełnie historię, że żona premiera Netanyahu przeforsowała pomysł, aby butelki, które dostarczane są na oficjalne przyjęcia rządowe, nie były plastikowe, tylko szklane. Potem zapobiegliwa pani Sara i jej rodzina zbierają te butelki i sprzedają do skupu. Jak wyliczyli złośliwi dziennikarze izraelscy, przynosi to rodzinie Netanyahu około 6 tysięcy dolarów miesięcznie.
Nic się nie marnuje w Izraelu, z tego wniosek. To ja bardzo żałuję, że przestał pisywać korespondencję do najwyższego czasu nasz poprzedni korespondent z Izraela, z Tel Awiwu, Katav Zar. To on już jest bardzo starszym panem, ale te korespondencje były niezwykle barwne. No i między innymi dużo uwagi poświęcał premierowi Netanyahu, a zwłaszcza jego żonie, którą nazywał sekutnicą Sarą. Więc te butelki, to wszystko tu by się trzymało pasuje. Kupy, tak pasowałoby. No, bo ogromnie żałuję, że Katav Zar przestał przesyłać nam te korespondencje. Chyba już mu się nie chce, a poza tym no, opisywał niezwykle smakowicie te stosunki wewnętrzne, a doskonale je znał, więc to był oprócz takich, że tak powiem, rozrywkowych aspektów, to miały potężny ładunek informacyjny i dzięki temu czytelnik polski mógł doskonale się orientować we wszystkich takich zawiłościach i nawet wstydliwych zakątkach życia publicznego w Izraelu.
No tak, a tutaj mamy naszego człowieka z tamtej strony. Niedawno na firmamencie polskiego życia politycznego pojawił się pan Jony, zwany także Johnem Daniels. I ów gentleman na łamach tygodnika W Sieci ogłosił taki pomysł, aby obóz w Oświęcimiu, czyli niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, był eksterytorialny, zarządzany przez eksterytorialną policję i wtedy nie mielibyśmy problemu.
Ja myślę, że ten pomysł będzie rozszerzony na całą Polskę. A jeśli nawet nie na całą Polskę, to na pewne jej części. To zresztą już kiedyś się pojawiło, kiedy była dyskutowana konstytucja w 1920 roku. To parlamentarzyści żydowscy, którzy mieli klub swój w Sejmie, wysunęli pomysł, żeby zwarte skupiska ludności żydowskiej w miastach i miasteczkach miały status eksterytorialny. No wtedy jeszcze obozu w Oświęcimiu nie było, więc nie mógł mieć specjalnego statusu. Tam byłyby koszary, więc byłoby nietaktownie składać takie propozycje Polsce, ale teraz to wszystko jest możliwe. Pan Daniels jest naszym najnowszym przyjacielem, bo mieliśmy już starszych przyjaciół w osobie na przykład pana doktora Sewacha Weissa, który też robił za naszego przyjaciela. No, ale trochę nabraliśmy wątpliwości co do charakteru tej przyjaźni, dlatego że pan doktor Sewach Weiss opowiedział się za tym, żeby Polska zrealizowała żydowskie roszczenia majątkowe, więc to w pewien dysonans poznawczy nas wprowadziło. Pan Daniels też w zasadzie się opowiada, ale to jest ludzki pan i nasz najnowszy przyjaciel. W związku z tym dopuszcza możliwość rozłożenia tego na raty. Nie chciałby od razu. No i w związku z tym pan Daniels jest naszą duszeńką. To jest, muszę powiedzieć, taki typowy przykład kariery nikodemadyzmy w naszym nieszczęśliwym kraju. To zawsze musi się trafić jakiś taki dżentelmen, który tutaj powtarza ten schemat kariery nikodemadyzmu i teraz akurat na pana Danielsa trafiło. No, a on się cieszy szczególnymi względami ze strony naszych umiłowanych przywódców. Przypomnę, że nawet można powiedzieć, że proroctwa go wspierają, bo kiedy był taki okres poprzedzający głęboką rekonstrukcję rządu, no to co widzieliśmy? Ano widzieliśmy wicepremiera Mateusza Morawieckiego, wiceministra Dziedziczaka i wicemarszałka Senatu pana Bielana na szabasowej kolacji. U kogo? U pana Danielsa. Pani Szydło tam nie było, co wskazywało na to, że jej czas się kończy. Zaczyna się czas pana Mateusza. No i wszystko się sprawdziło. Naczelnik naszego państwa zarządził zgodnie z tymi preferencjami, więc jak będzie następna szabasowa kolacja u pana Danielsa, to ja bym specjalnie obsuwał, kto tam został zaproszony i gdzie siedzi, na którym miejscu siedzi, bo można wtedy na tej podstawie wydedukować sobie, czyje akcje idą w górę, a czyje spadają w dół.
Oj tak. Odwiedził nas pan Filip Wiganowski, syn prezydenta Warszawy, człowiek bywały w Warszawie, znający wiele tajemnic Warszawy, więc o tej Warszawie porozmawiamy. Afera reprywatyzacyjna, panie Filipie, przygląda się pan temu od strony towarzyskiej.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Przede wszystkim, bardzo dokładnie.
No i jak to wygląda?
Wygląda to bardzo słabo, no bo to jest ewidentne, czytelne i po prostu bardzo łatwe do wytłumaczenia.
No to wytłumaczmy.
Bardzo proszę. Jest to zorganizowana mafia przestępcza, która sięga do samego szczytu. Po prostu polega to na tym, że wymyślano, co można w tej Warszawie ukraść i w ogóle co w Polsce można ukraść. Na początku były to przetargi za poprzednich tam prezydentów, prawda? Bo po moim ojcu, bo mój ojciec jeszcze nie miał takiej władzy, żeby można było to robić, po moim ojcu nastąpił pan Piskorski, prawda? I tu się zaczęło już to dziać. To znaczy, już można było z góry wiedzieć, kto wygra jaki przetarg.
Ruszyła budowa metra,
ale głównie chodziło o deweloperów, aha, bo to. No i teraz powoli tych działek zaczęło w mieście brakować. No i teraz wymyślono, no co, no dalej, no jeżeli już nie ma działek, nie ma przetargów na zrobienie mostu znikąd donikąd, drogi znikąd donikąd,
tunelu
równoległego do Wisły, ta bardzo ładnie, no to za co się trzeba wziąć? No to wymyślono, że można bardzo łatwo przejmować komunalne budynki. No przecież to bardzo prosty, no, bierze się przedwojenną hipotekę, patrzy się na nazwiska i patrzy się, czy ta rodzina, no, zginęła w Holokauście, prawda, prawdopodobnie. No to wystarczy pojechać do Izraela, wziąć książkę telefoniczną i tutaj jest właściciel Szymbaum. No tych Szymbaumów jest pewnie 100 tam w tej książce, no to się tam jakiegoś znajdzie, mówi, patrz, tu masz kartkę, babcia ci dała na karteczce dom. No tam trzeba mu zapłacić tylko bilet lotniczy, on tu przyjeżdża, tu oczywiście w sądzie się też kogoś ma, bo inaczej to by nie przeszło, prawda? No i w ten sposób się zostaje właścicielem.
To nasza umiłowana pani prezydent stolicy o tym nie wiedziała?
Nie, na pewno wiedziała, bo ona bez niej nie było żadnej decyzji, przecież to widać na tej komisji, prawda? Że ona musiała o wszystkim decydować. No.
Ale ona twierdzi, że jest niewinna.
No tak, ona twierdzi przy Noakowskiego 16, czyli w swoim budynku, też jest niewinna, prawda?
Niewinna.
Gdzie było ewidentne, no to już naruszenie prawa, prawda?
Pan redaktor Michalkiewicz, aż to, palec podniósł.
To dobrze, że pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz jest niewinna, bo wpatrując się w nią, możemy zobaczyć, jak wygląda człowiek niewinny. W dzisiejszych czasach to nie jest taka...
Nie jest takie częste.
Więc w ludzi niewinnych się wpatrują, można się wpatrywać godzinami. I stąd taka popularność pani prezydent, jak się domyślam. Kiedyś na Okęciu wylądowali tak zwani karabinierzy, którzy tam w Stanach Zjednoczonych byli w więzieniu i tak dalej i nasi umiłowani przywódcy ich tam z tego więzienia wydobyli, no i oni tutaj wrócili, nawet sam generał Jaruzelski się pofatygował, no on też chciał zobaczyć, jak wyglądają ludzie niewinni, a tam tłumy były, prawie pielgrzymki na to Okęcie, żeby ich zobaczyć. No dzisiaj wystarczy, że w telewizji możemy sobie obejrzeć panią prezydent, ale ona też tym wizerunkiem gospodaruje oszczędnie, bo na przykład przed komisję tą do spraw reprywatyzacji nie chce się stawić, żeby tam tego wizerunku człowieka niewinnego nie pogorszyć, bo gdyby tam ją wzięli w obroty te szakale tam z tej komisji, to od razu by wstydliwe zakątki tam się ukazały. No i wtedy znowu byłby potężny dysonans poznawczy co do tej niewinności. Ja jeszcze jedną uwagę bym tytułem komentarza do tego, co pan powiedział. Otóż wydaje mi się, że na szczycie piramidy nie stoi jednak pani prezydent, że ona, tak jak ten ewangeliczny celnik, wprawdzie ma pod sobą żołnierzy, ten setnik, ale też jest pod władzą postawiony, więc ona też, i to jest charakterystyczne zarówno w przypadku afery Amber Gold, tak jak i w przypadku afery reprywatyzacyjnej, że komisje wysokie badają te afery, ale do pewnego poziomu. Powyżej pewnego poziomu już ich nie badają. Na przykład przed oblicze komisji do spraw Amber Gold nie byli wezwani i nie będą chyba wezwani żadni generałowie, ani nawet żadni pułkownicy. A bez ich wiedzy i zgody żadna taka afera w rodzaju Amber Gold ani afera reprywatyzacyjna w Warszawie nie byłaby możliwa, bo tak jak pan tu słusznie zauważył, ona musiała mieć bardzo szeroki zasięg i w związku z tym musieli uczestniczyć w niej zadaniowani odpowiednio konfidenci i w prokuraturze, i w niezawisłych sądach, no i w aparacie władzy, bo to specjalnie się pewne prawa uchwala, pewne ustawy, żeby potem można było z nich skorzystać.
No dobrze.
Często to są takie nowelizacje, to tak jak była afera Rywina, że tam trzeba w jakiejś ustawie wpisać lub czasopisma, nikt nie zwraca na to uwagi, a to są miliony złotych. To się przekłada na miliony złotych, które można wykorzystać. Tak jak to Boj Zeleński pisał jeszcze przed pierwszą wojną światową, więc to pewna tradycja tutaj jest. W Warszawie zbytek, szampańskie kolacje, płyną rubelki skąd, gdzie, ani wiesz.
Och, proszę. No to mamy teorię. A teraz jak praktyka wygląda, panie Filipie? Bo pan chyba... to jest człowiek, który z niejednego pieca
no
już
tak, jadł. Ale jeszcze wracając do pana Michalkiewicza, to wiadomo, że wszystkie te afery, korzenie tych wszystkich afer są jedne. Są to były służby, prawda? Bardzo wysoko potem zamontowane, no bo na tym polegała transformacja systemu przecież.
No pan z gangsterami też miał do czynienia i z przekręciarzami i to praktycznie, więc może pan opowiedzieć, gdzie były te służby, jak to się działo?
Wszystko, cała mafia, która powstała w Polsce, miała za jeden cel. Chodziło o przykrycie, zrobienie zasłony dymnej wielkich interesów służb. Bo te interesy mafii, tak zwanej pseudomafii, bo to były bandziory, zwykłe cinkciarze, to chodziło o to, żeby tu się postrzelają, tam rzucą bombę, tutaj tu bardzo dużo będzie pisaniny, prawda, w mass mediach. A te główne wielkie interesy, broń, narkotyki i wszystko, to latało po suficie. Musieli brać udział w tym no, najwyższe czynniki w państwie. No, musieli dać parasol, musieli to przygrywać. Głównie to były służby, bo jak wiadomo, to wszystko powstało ze służb. No,
no i afera VAT-owa, w której i pan ma kłopoty teraz.
No tak.
Jak to wygląda?
No, wyglądało to tak, że... No,
bo oczywiście... my nie zapraszamy tylko aniołków do naszego studia, ale ludzi, którzy coś wiedzą o potrzebce rzeczywistości. Dlatego słuchając Poranka Radia Wnet, dowiecie się, jak wygląda polska rzeczywistość. Ale ja tu zacząłem gadać, a pan Filip właśnie...
No więc afera VAT-owa jest bardzo prosta do wytłumaczenia. Chodzi o to, żeby wprowadzić do obrotu jakiś surowiec czy materiał strategiczny, to znaczy, który da kumulację wielkich pieniędzy, no bo na guzikach się nie zarobi. No to wymyślono przede wszystkim dwa takie tematy. Jedno to były paliwa, a drugie to były stal budowlana. To było najłatwiej zrobić. I żeby ktokolwiek się tym zainteresował, no to każdy wie, że to można było zatrzymać w sekundę, no bo to wystarczył dobry urzędnik z Ministerstwa Finansów, żeby wiedzieć, że na przykład jak jest, no nie wiem, jak jest na przykład, powiedzmy, że 4 miliony aut, które kursują w Polsce, prawda? I na wewnętrzny rynek są dwie wielkie firmy. Orlen i Lotos. I sprzedaje, powiedzmy, na połowę tych aut, ale jeździ 4 miliony. Ale oni sprzedają tylko na rynek wewnętrzny za połowę, a druga połowa idzie na rynek niby zewnętrzny. No jak można pozwolić sprzedawać ropę czy benzynę, nie wiem, do Litwy, Łotwy, tam Białorusi, gdzie tam jest tańsza benzyna? No to już wiadomo a priori, że to już jest hachment, po prostu brzydko mówiąc. Czyli to po prostu wyjeżdża bez VAT-u, no bo jak się sprzedaje za granicę, to się nie płaci VAT-u, akcyzy, ani tych wszystkich podatków, prawda, bardzo dużych. I na pierwszym tam rondzie to zakręca do pierwszej dziury, do stacji benzynowej. No. Ale tu muszą tu być zamieszani. Najwyżsi urzędnicy w takim Orlenie musi być zamieszani, celnicy, bo trzeba odbić te papiery na granicy celnej. No i muszą być zamieszani urzędnicy w Ministerstwie Finansów, bo przecież oni muszą o tym wiedzieć.
A niech pan zdradzi, a czego dotyczą pana kłopoty?
A moje kłopoty dotyczą, miałem firmę, która się zajmowała handlem stalą budowlaną.
A,
tak.
Czyli też aniołek.
W pana mieście, w Krakowie, no i w Katowicach.
I co aniołek nawyrabiał?
No ja po prostu miałem przyjaciela, któremu dałem prokurę, prawda? A. Ponieważ ja nie bardzo lubię pracować, jakoś tak na bakier ciągle byłem z tą pracą, to wolałem się wysługiwać innymi.
No tak.
Między innymi kolegami, bo ja żyję z handlu sztuką od 30 lat. Zajmuję się sztuką, handluję sztuką. Nawet miałem taki magazyn Art and Business, ten miesięcznik.
O, znany, tak.
Wydawałem. A tu, ale no to nie daje dużo pieniędzy. A zaproponowano mi interes, żebym, prawda, założył firmę taką. I dałem prokurę. No i nie wiedziałem w ogóle, na czym to polega, dopóki nie wpadłem w kłopoty. No, bo jak się okazało, no to mechanizm był bardzo prosty. No kupuje się za granicę, prawda, na przykład pręty stalowe, bo to chodzi o to, żeby to można było sprzedać w wielkich ilościach, prawda? No i sprzedaje się potem taniej niż się kupiło, ale inkasując VAT, zarabia się dużo więcej. Teraz jak ten, cały ten interes powstał? No powstał to w ten sposób, że znowu wszystkie wielkie firmy budowlane i wszyscy deweloperzy, to proweniencja jest jedna, służby. I założono taki trust, rodzaj trustu w Polsce, że powiedziano, że po co budować autostrady, te domy, no te wszystkie wielkie inwestycje, stadiony. I nie można kupować stali po cenie, którą produkuje huta, bo się nie opłaca. Tylko zakładamy, że wszyscy płacimy poniżej. No i nagle miliony ton zaczęli kupować poniżej ceny. No to żeby im sprzedać, no to trzeba było coś wymyśleć. No to wymyślono w bardzo prosty sposób, że kupimy do Czech na przykład, czy na Słowację, czy na Litwę. No wszystko jedno, gdzie leży.
Za granicę.
Offshore, tak, też za granicę. I oczywiście to nie jedzie za granicę, tylko jadą papiery, prawda? A to jedzie do klienta. No i powiedzmy, tona stali kosztowała mniej więcej 2,5 tysiąca złotych, a cena rynkowa była w Polsce 2300 złotych. No i huta Sędzimir, czyli dawna Lenina, czy huta tam Ostrowiec Świętokrzyski, te wielkie huty, Katowice, sprzedawały po 2,5 tysiąca. U nich się wszystko zgadzało, a wszyscy odbiorcy kupowali po 2300, tylko plus VAT. No VAT, jak wiemy, 23%, czyli to jest od 2300, to jest jakieś tam powiedzmy 700 zł czy 600 zł. No to jak się doda 2300 do 600, no to jest 2900, to kupiło się za 2,5. No to ma się bardzo duży rozrzut. Czyli na ciężarówce, która ma 25 ton, zarabiało się 10 tysięcy złotych. No to były szalone sumy. No bo jak ktoś się dysponował 10 ciężarówkami dziennie, to już mu robiło, że zarabiał 100 tysięcy dziennie. Czyli wystarczył taki interes przytrzymać rok. Człowiek był bardzo zamożny.
Ale ktoś przecież o tym wiedział. Ktoś wszyscy tego nie kontrolował.
Nikt.
Specjalnie nie kontrolował.
No nikt, no bo musieli wszyscy do tego, że tak powiem, należeć. No.
Tak.
Od dołu do góry.
Jak się to panu, panie dyrektorze, podoba?
No to mi się podoba. To mi przypomina czasy młodości studenckiej, kiedy to na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej uczeni profesorowie uczyli nas, że głównym czynnikiem kryminogennym, a więc rodzącym przestępstwo, jest ustawa. Nullum crimen sine lege. Jeszcze starożytni Rzymianie tak zauważyli. No i ustawy są po to wydawane, żeby potem można było robić różne sztuki. Tak. W związku z tym przypomnę, że podatek VAT z tą całą swoją misterną konstrukcją został u nas wprowadzony na początku lat 90., bodajże w 93 roku z inicjatywy pana ministra Tadeusza Syryjczyka.
A tak, który nie był z Syrii, tylko z Krakowa.
Tak, z Krakowa. W związku z jego udziałem w rządzie, to takie dowcipy nawet krążyły, że w rządzie są sami Żydzi i jeden Syryjczyk. No, ale to dowcipy dowcipami. Tak, więc, VAT został importowany z Zachodu. Konkretnie, jeśli dobrze pamiętam, to został wynaleziony we Francji. No, tam też nie brakuje różnych cwaniaków, więc nasi cwaniacy się zorientowali, być może na
Nawet jeden z Francuzów, pokerzysta, znany i rajdowiec Arnaud Mimrau, jest oskarżony o to, że wręczył $1 000 000 łapówki wspomnianemu już premierowi Netanyahu.
O mój Boże, jasne, że jakoś te pieniądze trzeba zagospodarować. W związku z tym ja tutaj całkowicie potwierdzam, zgadzam się z opinią, że głównym takim, środowiskiem, które tu rozprowadza wszystkie afery i wszystkie takie grube przestępstwa, to są służby. Przypomnę, że służby to dwojako można rozumieć, bo Służba Bezpieczeństwa została
także służbą Bożą.
Rozgromiona, tak. To nawet generał Petelicki, który tam kiedyś w przystępie, niepojętym przystępie szczerości, powiedział, że wstąpił do SB, żeby spełniać dobre uczynki. No niektórzy tu do klasztoru idą, a on akurat do SB. No nie wiem,
taki
nawet
rodzaj umartwienia.
Już nie śmiem się domyślać, jakie to dobre uczynki były, bo to już za daleko by nas mogło zaprowadzić. Ale w każdym razie dobre uczynki spełniał. I Służba Bezpieczeństwa została rozgromiona przez wywiad wojskowy w połowie lat 80., konkretnie w 85 roku. I takim zewnętrznym wyrazem tego rozgromienia była dymisja, było zdymisjonowanie ze wszystkich stanowisk partyjnych i państwowych generała Mirosława Milewskiego, który był ministrem spraw wewnętrznych i członkiem biura politycznego KC. I z tych wszystkich stanowisk został zdegradowany do stopnia szeregowca, z generalskiego stopnia. On był bardzo reprezentatywny dla Służby Bezpieczeństwa całego tego środowiska. W UB był chyba od urodzenia, a w każdym razie od 1945 roku jako wywiadowca Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie brał udział w wyprawie w tej obławie suwalskiej na Kowców. Prawdopodobnie już wtedy został seksotem NKWD, o czym by świadczyła jego...
Sekretny satrusznikiem, żeby się komuś nie skojarzyło.
Tak. No i jego kariera późniejsza o tym świadczyła. Pretekstem do zdymisjonowania generała Milewskiego była afera żelazo, a więc takie tam rozboje za granicą i mokra robota, jednym słowem. Ale jednocześnie biuro polityczne podjęło decyzję zabraniającą prokuraturze wszczynania śledztwa w tej sprawie. I chociaż afera żelazo nie przedawniła się w wolnej Polsce, to żaden prokurator generalny, minister sprawiedliwości nie ośmielił się tamtej decyzji biura politycznego podważyć. Co pokazuje nam, że ciągłość jest większa niż nam się wydaje. Otóż, a dlaczego tak jest? Ano dlatego, że sławną transformację ustrojową przygotowywał wywiad wojskowy. I o ile Służba Bezpieczeństwa została poddana weryfikacji u progu transformacji ustrojowej, część tamtych bezpieczniaków została wywalona ze służb.
Część przeszła utworzyła
natychmiast struktury przestępczości zorganizowanej, właśnie tych takich gangsterków, takich tych różnych, no to wywiad wojskowy przeszedł transformację ustrojową w szyku zwartym, bo to on ją przygotował, przeprowadził, nadzorował, aż aż do dnia dzisiejszego to robi. W związku z tym ta powściągliwość rozmaitych komisji śledczych dopiero na tym tle jest bardziej zrozumiała. No i oczywiście trzeba było jakieś takie źródła zasilania finansowego wymyślić, więc tu VAT jest jednym z takich źródeł. Są nie tylko u nas, jak mówię, we Francji też to było. No a niezależnie od tego, przypomnę jeszcze taką aferę, która została, że tak powiem, przykryta, okryta została mgłą tajemnicy i to mgłą w pierwszorzędnym gatunku. Mianowicie taką aferę, która wypłynęła w połowie lat 90., kiedy to już po aferze Oleksego pojawiła się w tygodniku Wprost, pojawił się taki artykuł omawiający, jak to PZPR umieszczała na kontach w szwajcarskich bankach dewizy, obce waluty kradzione z Peweksu. Peweks powstał w 72 roku, a funkcjonował do roku 90. I charakterystyczne było to, że autorzy tego artykułu mieli ścisłe informacje z ostatnich 2 lat funkcjonowania Peweksu, a z poprzednich to mieli takie szacunkowe.
Chodziło o Zacharskiego.
Co by wskazywało na to właśnie, że ich informatorem musiał być generał Zacharski, który dostał posadę dyrektora Peweksu, jak został wymieniony na amerykańskiego moście agenta, bo był tam skazany na dożywotnie więzienie w Ameryce za szpiegostwo. No i dostał posadę dyrektora Peweksu na otarcie łez. Co tam z tego wynikało? Ano, że te transfery gotówkowe dokonywały się na podstawie zezwolenia dewizowego Narodowego Banku Polskiego i na przykład w latach 88-89 PZPR dostała 800 zezwoleń dewizowych, czyli musiała realizować więcej niż jedno dziennie. I był podany przykład transferu z jednego dnia. 22 miliony franków szwajcarskich i 750 tysięcy dolarów. I tak dzień w dzień przez 18 lat. Co się stało po publikacji tego materiału, bo to widać było, że to jest dalszy ciąg afery Oleksego. Pan prezydent Aleksander Kwaśniewski bardzo się zdenerwował i powiedział, że jeszcze jedno słowo się ukaże na ten temat, a on zarządzi lustrację totalną. No i to podziałało, bo następnego dnia Jacek Kuroń i Karol Modzelewski, profesor Karol Modzelewski, napisali list do pana prezydenta Kwaśniewskiego: już się nie kłóćmy, już się pogódźmy, niech tylko Józef Oleksy poda się do dymisji i wszystkie końce w wodę pójdą. No i tak się stało.
I tak się stało.
Tak, więc nikt do tej pory, opinia publiczna w Polsce nie wie, kto zawiaduje tym sezamem szwajcarskim, jaki użytek robi z tego. No, jak mówię, płyną rubelki skąd, gdzie, ani wiesz.
Aha, a ja jeszcze powiem jedną rzecz, mianowicie nie tak dawno polski rząd otrzymał ofertę od jednej z wywiadowni gospodarczych. Znajdziemy konta polskich polityków, tylko nam trochę zapłacicie, stosunkowo niedużo. Jak panowie myślicie, jaka była odpowiedź polskiego rządu?
No, nas ta sprawa nie interesuje.
Oczywiście.
A no właśnie. Czyli zajmujemy się wszystkim, ale nie zagranicznymi kontami polityków.
Znaczy, ja bym to skomentował, panie doktorze, inaczej. Kopiemy się po kostkach, ale nie wyżej.
Ale nie wyżej. Pan Filip Wiganowski, no rynek sztuki. I na przykład afera Zalew. Pamięta pan taką aferę? To była afera, w której... To była bardzo podobna do żelaza afera, w której wysocy oficerowie Służby Bezpieczeństwa i MSW no po prostu przywłaszczali sobie i także dzieła sztuki bardzo no, wysokiej wartości. Potem to odkopywano na działkach nad Zalewem Zegrzyńskim. Ktoś tam zginął, komuś tam dano po głowie. Też jakby niewiele o tym wiemy. Kiedyś zapytałem o to ministra Siemiątkowskiego. Stwierdził, że wie, bo nawet był na jednej z wizji lokalnych nad Zalewem i tyle. I tam więcej szczegółów już nie powiedział. Więc jak widać, Także afery z PRL-u są ciągle owiane mgłą tajemnicy, jak na przykład słynna afera Desy, w której posadzeni zostali znani dziś marszandzi.
Tak.
Ale to wszystko jest melodia na następne nasze audycje.
Jeszcze przypomnę jedną taką słynną aferę z czasów PRL-u. To była afera fryzjerska. Dzisiaj już nikt o niej nie pamięta. Otóż fryzjerzy skupowali agrest, golili i sprzedawali jako winogrona.
A
bardzo ładne.
Pan Sławik chyba z zawodu jest fryzjerem, tak?
No podobno.
No, ułaskawiony przez naszego umiłowanego pana prezydenta Wałęsę.
Tak.
Pan Wałęsa nie pamięta, dlaczego ułaskawił Słowika.
O, lepiej, mój Boże, jak ludzie wszystko pamiętali, to świat stałby się nieznośny. A to dzięki temu, że tracimy pamięć, to tak jak w tej anegdotce o pacjencie, który przychodzi do doktora i powiada: panie doktorze, tracę pamięć. Od kiedy? A co od kiedy?
Czyli słodka cnota amnezji. Jak się lepiej żyje, jak się nie pamięta.
Nie pamięta.
A my tu niestety jesteśmy w wieku, w którym się jednak pamięta.
Tak, tak. Zresztą Rosjanie, którzy też mają rozmaite porzekadła na każdą okoliczność, mają takie porzekadło również i na tę. Kto wie, znaczy, przepraszam, kto nie wie, ten śpi w poduchach, a kto wie, tego wiodą w łańcuchach.
Ach tak, no i na tym zakończymy ten piękny, epicki fragment naszego poranka z Radiem Wnet. Zagadka dla słuchaczy. Jak państwo myślicie, dlaczego ciągle Radio Wnet nie ma koncesji? Jak wysłuchaliście tego, o czym mówiliśmy teraz, to możecie już domniemywać. Ale ponoć staramy się, znaczy na pewno się staramy o koncesję i ta koncesja może będzie. No wtedy będziemy nadawać tak całą dobę. Jak państwo myślicie, co z tego wyniknie, jak tak całą dobę będziemy opowiadać o prawdziwych zdarzeniach? Żeby trochę uspokoić nerwy, posłuchajmy teraz słodkiej, lirycznej piosenki Grzegorza Tomczaka, Niebieska piosenka.